Patrycja Wanat, to jest wciąż magazyn filmowy do zobaczenia i wciąż z krakowskiego festiwalu filmowego. Krzysztof Kopczyński jest moim kolejnym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zostajemy, proszę Państwa, wciąż na wschodzie, bo przypominam, że przed informacjami rozmawialiśmy z Bogdanem Dziworskim o jego podróży na wschód. No to teraz będziemy rozmawiać o podróży na wschód Krzysztofa Kopczyńskiego. Tym razem jesteśmy na Ukrainie. Ja sobie tutaj wypisałam wszystkie informacje, że jest to Human, że jest to grup rabina Nachmana z Bratsławia, ale to, co tam się dzieje i dlaczego tam właśnie powstał film Dybuk, czyli Rzecz o wędrówce dusz, to już Krzysztof Kopczyński musi Państwu wytłumaczyć.
W 1768 roku w Humaniu, mieście położonym w połowie drogi między Kijowem i Odessą, dwaj kozacy, Gonta i Żeleźniak, wymordowali tysiące Polaków i Żydów. Nazwano to potem rzezią humańską i rzeź humańska znalazła się w różnych polskich tekstach romantycznych, na przykład w Śnie srebrnym Salomei Juliusza Słowackiego albo w Zamku Kaniowskim Seweryna Goszczyńskiego. Rebbe Nachman, który był prawnukiem założyciela hasydyzmu nazwanego Panem Wielkiego Imienia, kiedyś przejeżdżał koło Humania i przyciągnęły go ofiary tej zbrodni. Postanowił zamieszkać na skraju ich cmentarza i tam też umarł i poprosił o to, by pochowano go na tym cmentarzu, a każdemu pobożnemu Żydowi obiecał, że jeśli na Rosh Hashana, żydowski Nowy Rok, odmówi na jego grobie 10 psalmów, zatańczy i zaśpiewa, będzie zbawiony. Dlatego też po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku do Humania zaczęli przyjeżdżać hasydzi z całego świata. Teraz przyjeżdża ich około 30 tysięcy. I o tym jest film.
No to są te fakty, które są w filmie, ale tak naprawdę to dno jest znacznie, znacznie głębiej. Pan sam mówił w wywiadach, że ten Human jest taką Ukrainą w soczewce, zwłaszcza, że wy pojechaliście tam z kamerą w bardzo gorącym okresie dla Ukrainy, czyli tuż przed całym przewrotem, przed Majdanem i tam te emocje już były po prostu no, tak rozbuchane, że to widać było, że ta pokrywka musi po prostu odpaść.
Robiliśmy film 7 lat. I najważniejsze zdjęcia odbyły się we wrześniu 2013 roku, właśnie wtedy, kiedy hasydzi przyjechali na Rosh Hashana. Wtedy nie czuło się tam problemu rosyjskiego. On się pojawił jednak wraz z Majdanem. Natomiast czuło się napięcie między hasydami i częścią Ukraińców. Jedni i drudzy mieli rację, no, te racje były oczywiście różne i dotyczyły zarówno uwarunkowań historycznych, jak i kwestii ekonomicznych, bo przecież przyjazd takiej wielkiej grupy ludzi musi być odpowiednio zorganizowany, no i też wiąże się z dochodem, także dla Ukraińców.
No wie pan, grupy ludzi, ale gdyby to nie byli hasydzi, to pewnie ten problem nie byłby aż tak zaogniony.
No, oczywiście, można by sobie jednak wyobrazić, że przyjeżdżają tam przedstawiciele jakiejś innej religii.
Hinduizmu na przykład.
Tak, czy muzułmanie. No ten problem też istnieje, to znaczy ja chcę jedynie powiedzieć, że w świecie istnieją, jak wiadomo, problemy związane z poważnym traktowaniem religii. Ja kiedyś zrobiłem film dokumentalny Kamienna cisza o kobiecie zamordowanej w Wysokich Górach w Afganistanie po posądzeniu jej o cudzołóstwo. I wtedy zobaczyłem, co to znaczy przestrzegać zasad religijnych w sposób bardzo literalny.
Tam mamy kilka grup, które ciągną w swoją stronę. Tak? To są hasydzi, to są mieszkańcy, to są też władze miasta, które z jednej strony mają profity z tego powodu, że hasydzi tam przyjeżdżają, a z drugiej strony są tutaj oskarżani o zdradę przez tych prawdziwych patriotów.
I jeszcze mamy miejscowych Żydów, czyli Żydów, którzy urodzili się w Humaniu albo Wrocławiu i tam mieszkają, bo nie zdecydowali się na emigrację do Izraela, chociaż absolutna większość Żydów z Ukrainy, Żydów tam urodzonych, już wyjechała.
Nie przypomina panu to trochę sytuację Polski? To znaczy ja oglądając te zdjęcia zastanawiałam się, czy to dokładnie wyglądałoby w naszym kraju, począwszy od napięć w samej społeczności, czyli to przekrzykiwanie się, to my postawimy pomnik, to my jesteśmy prawdziwymi patriotami.
Nie, szczerze mówiąc wydaje mi się, że trudno byłoby znaleźć analogię między sytuacją w Polsce i na Ukrainie. Chociaż oczywiście mieliśmy w Polsce akcję stawiania różnych krzyży, ale pewnie z innych powodów. No, też wiadomo, że hasydzi przyjeżdżający do Polski, czy też grupy żydowskiej młodzieży przyjeżdżające do Polski są czasami traktowane bardzo nieprzyjaźnie. No to jednak jest co innego i trudno tę sytuację naprawdę porównywać. Po jednym z pokazów, jaki miałem na krakowskim festiwalu filmowym, ktoś zapytał, dlaczego w naszym filmie nie pojawia się historia Polski, dlaczego nie ma tam polskiego wątku. No nie ma dlatego, że film nie jest o tym. Nie musimy wszędzie widzieć kwestii polskiej. Chociaż oczywiście u progu historii, którą opowiadamy, no, ta sprawa istniała. Wśród tych wymordowanych byli także Polacy.
Pan oddaje głos jednym i drugim w tym filmie. W zasadzie zarzuty obydwu stron są dość uzasadnione, prawda? Są ci mieszkańcy Ukrainy, czy mieszkańcy Humania po prostu, którzy wierzą w swoich bohaterów, którzy czczą swoich bohaterów i którzy boją się, no właśnie czego? Boją się wykupienia, boją się zagarnięcia przez te grupy hasyckie?
Istnieje problem rzetelności informacyjnej także na Ukrainie i krąży dużo plotek na temat tego, co hasydzi tam mogą zrobić. Te plotki są wyolbrzymiane. No, największą plotką była taka, która mówiła, że Putin obiecał Żydom przenieść Izrael na Ukrainę. No i spotkaliśmy ludzi, którzy całkiem poważnie mówili o takim zagrożeniu. Więc ta bojaźń, ale z drugiej strony ta bojaźń jest trochę uzasadniona, ponieważ hasydzi rzeczywiście osadzili się w okolicach grobu Nachmana, wykupywali na ogół nielegalnie mieszkania, budowali jakieś pola namiotowe, stołówki, no, całą infrastrukturę potrzebną do przyjęcia takiej dużej grupy pielgrzymów. I lokalne organizacje udowadniały, że są skorumpowani. Płacą łapówki władzom miasta. A samo miasto nie ma nic z tego, że hasydzi przyjeżdżają. To znaczy dochody miasta z tych przyjazdów są bardzo niewielkie w porównaniu z tym, co dostają władze miasta. Teraz po Majdanie te władze się zmieniły, bo władze miasta odeszły same. Nawet nie czekały już na to, żeby ktoś je usunął. Jak byłem w Humaniu w październiku 2014 roku i poszedłem do merostwa, zobaczyłem na ścianie koło drzwi mera wielką tablicę z napisem: tu nie bierze się łapówek.
Pytanie, czy to prawda?
Tego oczywiście nie wiem. Że my przez 7 lat tam pracując nie daliśmy nigdy łapówki. Natomiast jakbyśmy musieli, to byśmy może dali. Nie było takiej propozycji. Jest to jeden z problemów. To jest problem, który nazwałbym ekonomiczno-korupcyjnym. Natomiast istnieje też problem traktowania hasydów jako obcych, no, czyli takich, których się nie rozumie, którzy zachowują się dziwnie, którzy, jak też łatwo jest udowodnić, nie zawsze przyjeżdżają tam tylko po to, żeby się modlić. I trudno powiedzieć, czy większość przyjeżdża przede wszystkim dla modlitwy, czy tylko ci najbardziej związani z rabem Nachmanem decydują się na ten wyjazd, dlatego że chcą być blisko jego grobu. Niektórzy przyjeżdżają dla zabawy. I proszę sobie wyobrazić 30 tysięcy mężczyzn z różnych krajów, którzy trafiają do postsowieckiego miasta liczącego 85 tysięcy mieszkańców. I w dodatku jeszcze obciążonego historycznie właśnie rzezią humańską, ale także działalnością marszałka Konfederacji Targowickiej Stanisława Szczęsnego-Potockiego, który tam dla swojej żony greckiej kurtyzany wybudował park Sofiówka, porównywalny z Wersalem. Ja studiując historię na Humania doszedłem do tego, że Potocki wydał na budowę tego parku w XVIII wieku 15 milionów złotych, co w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki wynosiłoby 700 milionów.
To takie oligarchiczne mocno, takie historie na Ukrainie też znamy.
Tak, no, oczywiście, ale Potocki był pierwszym rosyjskim oligarchą na Ukrainie, dlatego że po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej on poprosił carycę Katarzynę, żeby uznała go za Rosjanina. I był zdrajcą. Zachowywał się w sposób podły. Więc można powiedzieć, że Gonta i Żeleźniak, no, którzy są dla wielu Ukraińców bohaterami narodowymi, i którzy walczyli także przeciwko Polakom, no, znaleźli sobie odpowiedniego wroga. Nie była to świetlana postać.
A pan kiedy trafił pierwszy raz do Humania?
No, nie wiem, czy mówić prawdę, czy...
No, prawda.
Jeżeli mówić prawdę, to byłem tam chyba w 2001 roku ze studentami, ale tam nie wiedziałem nic o istnieniu grobu Nachmana. Natomiast przy grobie Nachmana byłem po raz pierwszy wiosną roku 2008, kiedy w Kijowie na festiwalu przedstawiałem Kamienną Ciszę. Ktoś mi wtedy powiedział, że w Humaniu jest grób Nachmana, więc tam pojechałem. I akurat trafiłem na święto Purim. Radosne święto, obchodzone przez Żydów autochtonów, nie ortodoksyjnych, ale obchodzących święta, zwłaszcza radosne. Oni mnie bardzo ciepło przyjęli. Ja wtedy zrozumiałem, że to jest jedno z najważniejszych miejsc na świecie, dlatego że to jest dla dokumentalisty niezmiernie ważne, że jest jakaś aura i że pojawiają się ludzie, którzy reprezentują zupełnie inne hierarchię wartości, inne poglądy na świat, którzy mają taką, no, powiedziałbym, inną estetykę istnienia. To było bardzo ważne. Więc zacząłem tam przyjeżdżać z ekipą i śledziliśmy tę sytuację. Ale tak naprawdę to, co przeważyło, no, wiem, że film jest taki, jaki jest, to było dojście do wniosku, że warto jest się zastanowić nad tym, w jakiej mierze religia pozwala przezwyciężyć śmierć. Ponieważ hasydzi mówią, że ten świat jest tylko wąskim mostem. Nie należy się niczego bać. Wobec tego Nachman, który jest dla nich ostatnim wielkim mistykiem Izraela, prowadzi do Boga w sposób radosny. I właściwie komuś, kto żyje w tej radości, nic nie jest w stanie zagrozić. Ukraińcy tego nie rozumieją. Hasydzi nie rozumieją tego, jak można stawiać mordercom pomniki. Ukraińcy mówią, nie stawiamy tego pomnika, dlatego że oni mordowali Żydów i Polaków. My wcale tego nie popieramy, tylko dlatego, że walczyli o naszą niepodległość. I tu pojawia się problem, który już wykracza poza codzienność.
Proszę Państwa, bardzo gorąco polecamy. Krzysztof Kopczyński był moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Film startuje w konkursie międzynarodowym, w konkursie polskim, na krakowskim festiwalu filmowym.
No i mógłby jeszcze startować w konkursie muzycznym.
A mógłby faktycznie. A my już wracamy po informacjach Radia Tok FM.